Można zwariować to podcast o zdrowiu psychicznym, relacjach i dbaniu o siebie.
Działamy w ramach Fundacji Można Zwariować dzięki wsparciu patronów i matronek.
Szczególnie dziękujemy najhojniejszym wspierającym, wśród których są Emilia, Maciej, Jakub, Anita, Maja, Malwina i Zofia.
Zostań częścią tej grupy i pokaż światu, że można zwariować. Cześć, witajcie w podcaście Można Zwariować. Dzisiaj przechodzimy do Was z nagraniem z naszej debaty na temat samotności, którą przeprowadziliśmy w Volvo Car Warszawa w ramach naszej współpracy Można Bezpiecznie Zwariować. Do tej rozmowy zaprosiłam Aleksandrę Piejkę, członkini naszej fundacji i również doktorantkę w pracowni neuronauki społecznej Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk oraz Tomasza Stawiszyńskiego, filozofa, eseistę, autora bestsellerowych książek i autora podcastu Skądinąd. Pomyślałam, że żeby zacząć takim pytaniem może troszkę intymnym, już wam powiedziałam wcześniej, jakie to będzie pytanie, mogliście się przygotować. Z czym wam się kojarzy samotność, albo czy wy się czujecie samotni? Czy bywacie samotni?
No tak, wydaje mi się, że każdy czuje się czasem samotny. Myślę, że nigdy nie spotkałam osoby, która powiedziałaby, że... Nieprawda, dobrze, ostatnio spotkałam jedną osobę, która powiedziała mi, że nigdy nie czuła się samotna i przyszła do mnie z tym jak z problemem. Spytała, czy to jest normalne, że się tak czuje i czy można nie wiedzieć, że jest się samotnym. I to było w ogóle bardzo ciekawe pytanie, na które ciężko mi było odpowiedzieć, bo jeżeli weźmiemy sobie taką definicję samotności, której my używamy na przykład w moich badaniach, w naszych badaniach w Instytucie Psychologii, to teoretycznie nie można nie wiedzieć, że jest się samotnym, bo samotność właśnie definiujemy jako to poczucie właśnie, takie świadome poczucie, że czegoś nam brakuje. Nie o to chodzi, że mamy dookoła siebie fizycznie za dużo ludzi czy za mało ludzi, ale że czujemy w sobie jakiś taki fundamentalny brak. Więc powiedziałam jej, że prawdopodobnie, jeżeli się nie czuła samotna, to nie czuła się samotna, tej samotności nie było. Ale jednocześnie pewnie będziemy też tu o tym rozmawiać. To jest taka definicja samotności dosyć robocza, którą musimy przyjąć, żeby jako naukowcy dosyć stricte zdefiniować koncept, który badamy. Natomiast tych samotności mamy bardzo wiele i już nawet język polski nie umie do końca udźwignąć głębi tego doświadczenia na takim podstawowym poziomie. Możemy mówić o samotności, która oznacza właśnie po prostu bycie samemu, ale nie jest negatywnym doświadczeniem, a wręcz przeciwnie, jest dla nas czymś bardzo ważnym, bardzo podstawowym, a możemy mówić właśnie o samotności jako o tym podstawowym braku. I tak odpowiadając na twoje pytanie, ja oczywiście zdarzało mi się czuć i jedno i drugie i wydaje mi się, że to jest i jakby jedna z takich podstawowych części ludzkiego doświadczenia, która jest nieodzowna i której też nie ma co się jakoś bardzo bać i od niej uciekać, ale jednocześnie, jeżeli jest jej za dużo, o tym też będziemy dzisiaj rozmawiać, jeżeli definiuje nasze doświadczenie na co dzień, rzeczywiście może być dla nas krzywdząca albo bolesna i ma wiele negatywnych konsekwencji na bardzo wielu poziomach naszego życia i działania, nie tylko psychicznie, ale fizjologicznie, oczywiście to wszystko jest połączone, ale tak jak mówiłam, jeszcze o tym porozmawiamy. Tomku?
No, ja chyba mam podobnie jak Ola, to znaczy też niewątpliwie jest mi to znane doświadczenie. Nie opisałbym siebie dzisiaj na pewno jako kogoś, kto doświadcza jakoś przemożnie samotności, bo odpukać i mam to szczęście mieć takie głębokie i ważne więzi czy relacje w życiu, natomiast w takim sensie powiedziałbym metafizycznym, jakby jeszcze na samotność popatrzeć. Ja tę flankę trochę pewnie będę obstawiał metafizyczną w tej naszej rozmowie, no to jestem rozdarty pomiędzy takim poczuciem z jednej strony, czy przekonaniem, że każdy jest na najgłębszym poziomie samotny, i że ten moment właśnie jakichś bliskości, więzi przyjacielskich, przyjaźni, miłości jest przejściowy, a z samotności wychodzimy i do samotności wracamy w jakimś sensie. I to jest wszystko taki życie, świat, to taka właśnie trajektoria samotnego człowieka, który przez moment doświadcza wykroczenia poza tę samotność, ale wie, wykraczając, że wróci do niej i przez to być może ta samotność jeszcze większego, tragicznego wymiaru nabiera. Ale z drugiej strony też przemawiają do mnie takie koncepcje i takie propozycje myślenia o ludzkim doświadczeniu, które mówią, no ta wizja tej głębokiej, metafizycznej samotności też jest jakoś funkcją kultury, w której żyjemy, takiej właśnie bardzo indywidualistycznej, która bardzo dosłownie postrzega ten problem i która chce właśnie widzieć człowieka jako tego brnącego przez nieznany, niesamowity i pusty świat Herosa. A jak głębiej wejdziemy w jakieś doświadczenia takie nieoczywiste, na przykład w doświadczenia snu albo w doświadczenia rozmaitych zmienionych stanów świadomości, to wtedy się okaże, że jesteśmy otoczeni jakimiś figurami, obrazami, które mówią do nas, spotykają się z nami, które otaczają nas właśnie. I takim autorem, który właśnie w ten sposób chce polemizować z tą indywidualistyczną, egzystencjalistyczną wizją ludzkiego życia, którą wcześniej wyraziłem, jest jeden z moich ulubionych autorów, czyli James Hillman. I on ma właśnie taki fragment w jednej ze swoich książek, w którym mówi, no tak naprawdę właśnie nigdy nie jesteśmy sami. Gdzieś są z nami nasi przodkowie, nasi zmarli, nasze figury ze snów. Nigdy człowiek tak naprawdę nie jest samotny w takim dosłownym sensie. Ale to już jest daleko, daleko idąca metafizyka właściwie. Więc tylko chciałbym na początek powiedzieć o tym, że w tym sensie właśnie jestem tak gdzieś pomiędzy tym Hillmanem a Cioranem na przykład, który właśnie proklamuje tę wizję pojedynczego istnienia rzuconego w bezsensowny świat.
Tak, bo tak jak ty, Tomku, o tym opowiadałeś, to też jest mi w ogóle bardzo bliskie podejście, właśnie myślenie w ogóle o jakimś takim fundamentalnej rozbieżności w nas między tą samotnością, którą mamy, bo w pewnym sensie nikt nie jest w stanie przekroczyć bariery naszego umysłu i wiedzieć dokładnie, co czujemy, co myślimy, zawsze jesteśmy gdzieś w tym sami, ale z drugiej strony całe nasze doświadczenie i my sami na takim naprawdę bardzo głębokim, właśnie fizjologicznym i neuronalnym poziomie jesteśmy ukonstytuowani przez innych ludzi od samego początku. I to, w jaki sposób rozwija się ludzki mózg, nasze ciało, nasz układ nerwowy, nasze reakcje, nasze najbardziej podstawowe schematy rozumienia rzeczywistości, przychodzi do nas zawsze od innych ludzi. I nawet kiedy, w tym sensie, nawet kiedy jesteśmy zupełnie sami, to czym jesteśmy, jest ukonstytuowane przez świat, który jest światem ludzi, w którym żyjemy, przez naszych pierwotnych opiekunów, przez ludzi, z którymi się wychowywaliśmy, ale po prostu przez tę kulturę, która też jest siatką utkaną przez innych ludzi. Więc tak, nawet jak przyjmujemy taką bardzo naukową soczewkę patrzenia na człowieka jako na jednostkę, to ona jest w całości ukonstytuowana przez te relacje i przez to, co do nas przychodzi od innych. Więc jednocześnie jakby gdzieś na jakimś poziomie jesteśmy sami, ale właśnie to, kim jesteśmy, jest stworzone przez innych, co jest też jakoś, może być jakoś trudne, bo mamy takie poczucie, że od tych innych ludzi w pewnym sensie nigdy nie możemy uciec. Oni zawsze są częścią nas, więc też jeżeli jest nam z nimi ciężko, no to jest właśnie to sartrowskie piekło, które nosimy w sobie, bo po prostu nie ma od nich ucieczki.
Tak, też pomyślałam, że gdybyśmy mieli oceniać samotność tak bardzo sumarycznie pod kątem ilości osób, które mamy wokół siebie, czy nawet jakichś bliskich relacji, to też nie byłoby trafne określenie, prawda? I z jednej strony właśnie można nie mieć tych ludzi fizycznie wokół siebie, ale czuć się związanym właśnie tą bliską więzią. I z tego też, to też wybrzmiewało z tego, co ty, Tomku, mówiłeś. A z drugiej strony można być wokół ludzi cały czas, a czuć się samotnym. I ta epidemia samotności tytułowa też gdzieś, myślę, że tłumaczy to w taki sposób, przynajmniej dla mnie, że nawet jeśli jesteśmy cały czas w jakichś grupach zawodowych, rodzinnych, grupach bliskich znajomych, to mimo wszystko dużo ludzi czuje się samotnych. Tak właśnie, tak jak ty, Ola, powiedziałaś, tak głęboko samotnych, czyli postrzegając ten swój stan właśnie w ten sposób. Czy mogłabyś opowiedzieć właśnie z tego psychoneurofizjologicznego względu, jak, na czym to polega, jak to jest, że możemy być w grupie, ale czuć się samotnie?
Tak, no to tutaj możemy zostać na takim nawet dosyć podstawowym psychologicznym poziomie, no bo rzeczywiście, trochę tak jak powiedziałam wcześniej, ci inni ludzie, o czym jakby każdy, kto miał kontakt z ludźmi wie, niekoniecznie są czymś przyjemnym, niekoniecznie są dla nas źródłem bliskości, więzi i radości, wręcz przeciwnie. W tym sensie czasami im więcej ludzi dookoła nas, tym gorzej, bo nie możemy mieć ze wszystkimi wspaniałych relacji i też ta gęstość ludzi dookoła nas właśnie sprawia, że jesteśmy otoczeni jakimiś jednostkami, które nie do końca są nam bliskie, co do intencji których nie możemy mieć pewności. I jak spojrzymy w różnego rodzaju teorie, które starają się wytłumaczyć, skąd w ogóle się w nas pojawia poczucie samotności, skąd przychodzi w takiej perspektywie filogenetycznej, czyli jakby rozwoju naszego gatunku, to jest ich parę, tam każda ma jakieś swoje niuanse, wiadomo, każdy naukowiec chce mieć swoją teorię podpisaną swoim imieniem, ale wszystkie mają mniej więcej wspólny mianownik, który sprowadza się do takiej narracji. Jako ludzie jesteśmy gatunkiem bardzo głęboko społecznym, jesteśmy w pełni zależni od innych ludzi, na dobre i na złe. Na dobre, bo dzięki temu możemy funkcjonować w świecie, możemy być bezpieczni, inni ludzie są dla nas źródłem bezpieczeństwa, możliwości rozwoju. Jakby bez nich w ogóle nie istniejemy. Wiadomo, rodzimy się jako dzieci, które tak naprawdę jeszcze powinny być w brzuchu matki przez kolejne parę miesięcy, ale przez to, że mamy rozbudowane mózgi, musimy wyjść wcześniej, bo inaczej po prostu poród nie byłby możliwy, więc po prostu jesteśmy na najbardziej podstawowym poziomie zależni od innych. W związku z tym ci inni ludzie konstytuują nasz horyzont. Ale jeżeli ci inni ludzie z jakiegoś powodu nie są nam przychylni, to właśnie oni stanowią dla nas źródło największego zagrożenia. Dlatego, że fizycznie po prostu mogą nam coś zrobić, ponieważ też my jako ludzie mamy w umyśle, nie chcę mówić o wbudowanych mechanizmach, to wszystko jest trochę bardziej skomplikowane, ale mamy taką tendencję do tego, że jeżeli ktoś jest nam bliski, to jesteśmy mu przychylni. Natomiast jeżeli ktoś nie jest nam bliski, to traktujemy go jako członka grupy obcej i z dużym prawdopodobieństwem możemy mieć wobec niego nieprzychylne zamiary albo będziemy go traktować trochę gorzej. Więc my wszyscy gdzieś to czujemy i boimy się tego, że inni ludzie będą nas traktowali trochę gorzej albo będą wobec nas otwarcie wrodzy. Więc ci inni ludzie są dla nas właśnie źródłem bliskości i bezpieczeństwa, jeżeli są nam bliscy. Natomiast jeżeli czujemy, że nie mamy tych bliskich relacji, to jesteśmy otoczeni przez potencjalnych wrogów. A tak na pewno podpowiada nam umysł, kiedy właśnie czujemy się samotnie. Jest bardzo dużo badań, które pokazują, że jeżeli nie czujemy bliskości i więzi z ludźmi, nawet nie, którzy są dookoła nas, ale po prostu takimi, którzy mogą dla nas stanowić źródło wsparcia w sytuacji problemu, konfliktu czy w codziennym życiu, to zaczynamy jakby trochę tak jakby korygować dopowiadane przez siebie intencje innych osób jako wrogie, nieprzychylne, żeby potencjalnie zabezpieczyć się przed tym niebezpieczeństwem. To nie znaczy, że te intencje są nieprzychylne, ale mamy taki jakby takie skrzywienie, żeby się bronić na wszelki wypadek. No i problem z tym jest taki, że jeżeli wpadamy w tę spiralę domniemanych, niechętnych nam intencji, to już tam zostajemy. To bardzo ciężko się z tego wybić i tak właśnie napędza się w nas taka spirala samotności. Jeżeli jesteśmy samotni, to tym ciężej wyjść nam do innych ludzi, bo oni tym bardziej wydają nam się odlegli, niedostępni i potencjalnie nam wrodzy. Więc tak opowiada się współcześnie naukowo zjawisko samotności.
Czyli w zasadzie rozchodzi się o spostrzeganie tego, nie? I jakoś taka umysłowa tutaj praca. Coś chciałbyś dopowiedzieć o tym, Tomku? No,
może tylko tyle, że taka figura samotności nowoczesnej, jedna z ważniejszych literackich, ale i kulturowych, czyli Robinson Crusoe, to jest ktoś, kto na początku, znajdując się na wyspie, rzeczywiście przeżywa bardzo intensywnie to, że dookoła jest pusto i nie ma nikogo. Stopniowo oswaja się z tym stanem i właściwie przestaje go doświadczać po już tam powiedzmy 20 paru latach jako czegoś doskwierającego, dotkliwego, a jako chwilę najgłębszej samotności definiuje czas spędzany w Londynie pośród tłumu ludzi właśnie. nie tam na tej wyspie, kiedy jest sam ze swoimi myślami i oczywiście z tym kapitałem cywilizacyjnym, który tam przynosi, no bo to przecież jest opowieść o cywilizowaniu, właśnie strukturalizowaniu i tak dalej, tylko właśnie wtedy, kiedy jest w takim tłumie ludzi, to tam przeżywa najmocniej samotność i chyba to, jak sądzę, jeśli się mylę, to skoryguj, Olu, ale takie rozumienie tej samotności jako zjawiska negatywnego, jako czegoś, co właśnie wiąże się z rozmaitymi ryzykami, dyskomfortami i tak dalej, ono przede wszystkim dotyczy właśnie tego wewnętrznego poczucia osamotnienia, ty mówiłaś zresztą o tym, a to wewnętrzne poczucie osamotnienia wydaje się, że w nowoczesnych społeczeństwach właśnie najgłębsze jest w otoczeniu innych, kiedy mamy ludzi dookoła, a jednocześnie nie czujemy, że jesteśmy w stanie budować jakieś głębokie więzi, czy że możemy liczyć na te osoby, które są dookoła. I to jest chyba ważne rozróżnienie, to znaczy to, że samotność właśnie, co też jakoś padło chyba na samym początku tutaj, wiąże się z moim osobistym, wewnętrznym poczuciem osamotnienia, a nie z tym na przykład, że ja żyję sam w sensie fizycznym, że mnie nie otaczają inni ludzie, bo samotność bywała i bywa często pewnym tego typu samotność, wyborem, czymś, co jest źródłem satysfakcji, co jest źródłem inspiracji, co rozmaici ludzie o skłonnościach duchowych, czy artyści, czy intelektualiści wybierają jako swój modus operandi i nie przeżywają tego jako coś frustrującego. Ja widziałem przed tą naszą rozmową takie badania dotyczące społeczeństwa francuskiego, gdzie też ten problem, nazwijmy to, jest dość rozległy. Zresztą autor, którego czytałem, polemizował intensywnie w ogóle z metodologią liczenia tej samotności przez te instytuty, które się tym zajmują we Francji, no bo właśnie wliczano tam zarówno celibatariuszy, jak i rozwodników, jak i no po prostu wszystkich, którzy w sensie czysto fizycznym funkcjonują w pojedynkę.
To znaczy, to była grupa badanych osób, tak?
Wliczanych w statystyki samotności we Francji. Natomiast tam z tym konfrontowano wyniki badań, które pokazywały, że tylko 47% na przykład osób doświadcza tego osamotnienia jako czegoś, co jest źródłem dyskomfortu. Więc to nie jest wcale dużo, patrząc z pewnej perspektywy. Te 47%, ale to rozróżnienie tylko bym rzeczywiście tak dodał do tego. No.
Tak, to myślę, że też dobrze pokazuje takie rozróżnienie językowe z języka angielskiego. Ty, Ola, też właśnie powiedziałaś, że język polski tutaj nie daje rady, jeśli chodzi o tą samotność, no bo mamy loneliness, które jest właśnie takim doświadczeniem negatywnym, jakimś trudnym przeżyciem braku więzi czy braku tych bliskich osób, ale mamy tą solitude, czyli właśnie ten taki stan osamotnienia z wyboru i przeżywania czegoś, jakiejś czynności czy jakiegoś doświadczenia samemu, co może być satysfakcjonujące. Nie wiem, czy jeszcze jakieś tutaj słowo angielskie lub z innego języka pominęłam, ale to myślę, że już gdzieś tam warto wiedzieć. Natomiast tak z tego, co mówimy, wynika, że tak naprawdę ta samotność w tym negatywnym rozumieniu, w tym trudnym, mogłaby być potencjalnie do przerobienia, tak mówiąc trochę terapeutycznie, nie? Że tak naprawdę dałoby się to odkręcić, nie wiem, pracą umysłu, pracą nad sobą. Zastanawiam się, jakie emocje mogą przeszkadzać właśnie w tym poczuciu się dobrze w kontakcie ze sobą, czy w ogóle w poczuciu się dobrze bez ludzi.
Tak jak o tym myślę, kiedy zadajesz to pytanie, to wydaje mi się, że właśnie wracamy tutaj do tego problemu tego samozapętlenia, że kiedy jesteśmy samotni, to co się bardzo często dzieje w umysłach samotnych osób, jeżeli spojrzymy na badania, to takie przekonanie, że gdzieś wina leży po twojej stronie i że coś jest z tobą nie tak, że ty jesteś niewystarczająco atrakcyjnym człowiekiem, ciekawym człowiekiem, że jakby brakuje ci czegoś fundamentalnego.
Czyli trochę takie, że nie nadaje się do życia z ludźmi?
Tak, albo że właśnie wszelkie złe atrybucje, które można sobie przypisać w takiej sytuacji. W ogóle takie też duże skupienie, taka interocepcja w kontaktach z innymi, czyli kiedy jestem w kontakcie, to zamiast być skupionym rzeczywiście na drugim człowieku, to bardziej skupiam się na tym, jak ja mówię, co mówię, w jaki sposób, czy dobrze, czy źle. Nie wiem, czy to, znaczy to oczywiście nie powinno być przeszkodą do terapii, wręcz przeciwnie. I rzeczywiście też są badania, które pokazują, że samotność jest bardzo, tak ta współczesna samotność, samotność powiedzmy ludzi z naszego kręgu kulturowego, z naszej klasy społecznej, ludzi żyjących w dużych miastach, w społeczeństwach zachodnich. Oczywiście ten styl życia się tak trochę globalizuje. Gdzieś widzimy podobne tendencje w Azji, widzimy podobne tendencje w Afryce, w Ameryce Południowej, ale, no, ale powiedzmy, że ten core kulturowy wychodzi od nas i że właśnie tego typu samotność jest złożonym problemem i jest tam ten taki komponent, który można zaopiekować jakoś indywidualnie, terapeutycznie, właśnie pracując na tych przekonaniach. I właśnie są badania, metaanalizy, które pokazują, że w pewnym sensie to jest najlepszy sposób zaadresowania tak bezpośrednio, tak interwencyjnie problemu samotności, zająć się swoimi przekonaniami na swój temat i na temat innych ludzi i tutaj popracować na temat tego, jak właśnie inni postrzegają mnie i jak ja postrzegam siebie w kontakcie z innymi i będąc samemu ze sobą, bo bardzo dużo się rozgrywa właśnie na tej płaszczyźnie. Też w naszych badaniach, które my prowadziliśmy w mojej pracowni, prosiliśmy osoby badane na przykład w ramach jednego podbadania, żeby na co dzień odpowiadały nam na parokrotnie w ciągu dnia na pytania, jak się mają, z kim są, co myślą, jak postrzegają tę sytuację, w której się znajdują. No i to, co się okazało, to rzeczywiście, że po prostu te osoby samotne na co dzień oceniają sytuacje, kiedy są z innymi, jako bardziej zagrażające, bardziej niepokojące, ale też sytuacje, które są, kiedy są w ogóle sami ze sobą, jako bardziej niebezpieczne. Czyli generalnie pomimo tego, że tak jeśli chodzi o ogólne charakterystyki ich aktywności, tego jak często są z innymi osobami, nie było różnic. Jakby jedni i drudzy spędzali tyle samo czasu z ludźmi. Co robili ogólnie? Też nie było różnic. Plus minus było to samo, tylko właśnie te przekonania na temat świata różniły się między osobami samotnymi i niesamotnymi. I to, co się jeszcze działo, co było akurat dosyć ważne, to że kiedy osoby samotne, tak samotne na takim poziomie bardziej fundamentalnym, w sensie po prostu na podstawie kwestionariusza, który wypełniały wcześniej, czyli że wiemy, że to jest jakaś stała cecha, że one generalnie są bardziej samotne, mówiły, że czują się samotne w danym momencie, w tej chwili, to później, w chwili, tam, 2 godziny później albo 3 godziny później, kiedy znowu miały odpowiadać na to pytanie, oceniały swoje towarzystwo jako właśnie mniej przyjemne, mniej niepokojące, tak, znaczy bardziej niepokojące. Tak jakby ta samotność odczuwana w danej chwili trochę im tak bruździła te dalsze kontakty, jakby się tak przelewała. Czyli mamy tutaj taki trochę efekt synergii. Jeżeli osoba, która generalnie jest fundamentalnie samotna, poczuje się też bardziej samotna w danej chwili, to w ogóle jakby trochę zatruwa relacje. I to jest znowu ten samonapędzający się mechanizm, który widzimy u osób, które tę samotność mają w sobie bardzo. Więc jakby dużo to, co widzimy jako taki fundamentalny problem na przykład u naszych badanych, to właśnie te przekonania na temat innych. Nie ich jakieś realne ubytki w kontaktach społecznych, umiejętnościach społecznych, tylko po prostu przekonania na temat tego, czy świat jest bezpieczny, czy nie jest.
Ja bym może dodał do tego to, że generalnie żyjemy w takiej kulturze przenikniętej bardzo indywidualistycznym sposobem myślenia czy indywidualizmem i taką opowieścią o właśnie jednostce, która idzie przez życie i musi sobie na różne sposoby projekt życiowy własny stworzyć, a następnie go wdrożyć i od niej zależy właściwie wyłącznie, na ile go zrealizuje i w obszarze tego projektu, nazwijmy to, mieszczą się tyleż kwestie związane z jakąś karierą zawodową, sukcesem szeroko rozumianym, zajęciem jakiegoś miejsca w hierarchii społecznej, ile, i to już jest efekt kultury terapeutycznej czy popterapeutycznej, silnie się też rozwijającej, to również mieści w sobie ten projekt satysfakcjonujące relacje, zdrowe związki i tak dalej. I oczywiście w tym myśleniu, czy w tej opowieści, główna, nazwijmy to, wina czy odpowiedzialność za niepowodzenia w dowolnym z tych planów czy pól, ta odpowiedzialność czy wina spoczywa właśnie na tym kimś, kto ten projekt wytwarza i kto go wdraża następnie. Czyli w momencie, kiedy, nie wiem, coś nie tak idzie nam z życiem zawodowym, to no musimy, nie wiem, pracować więcej, intensywniej, musimy zaangażować więcej energii w realizowanie celu, może wizualizować sobie te bogactwa i tak dalej. To też popularna metoda. Jest dużo poradników dość drogich, które właśnie pokazują, w jaki sposób można zrealizować podobno takie właśnie operacje magiczne. No a w momencie, kiedy relacje z kolei niespecjalnie wedle tego wzorca wyglądają, no to wówczas jest cała ta machina, którą możemy wdrożyć, żeby poprawić w jakimś sensie swój sposób funkcjonowania w relacjach, czy to odwołując się do doświadczeń z dzieciństwa, czy to w jakikolwiek inny jeszcze sposób pracując nad sobą. I w tym na pewno jest dużo dobrego i jest jakieś pole, w którym taka naprawdę przemyślana i dobrze zewaluowana interwencja terapeutyczna może po prostu poprawić funkcjonowanie. Natomiast no, wydaje mi się, że kiedy się przyjrzymy kulturze, w której żyjemy, rzeczywistości społecznej, no to zobaczymy, że statystyki dotyczące i samotności, i rozpadających się relacji, więzi, rozwodów, rozmaitych problemów psychologicznych, tak, one są ogromne i rosną cały czas. I to już wskazuje na to, że problem ma charakter systemowy na pewnym poziomie i że to niekoniecznie musi być tak, że cierpimy czy samotni jesteśmy dlatego, że coś z nami jest nie w porządku, tylko może dlatego, że nie w porządku jest również z kulturą, w obrębie której funkcjonujemy, z tym, jak o relacjach się myśli, z czym w te relacje wchodzimy, w jaki sposób je widzimy i tak dalej, ale to są też rzeczy, które przychodzą nie tylko z wnętrza naszej głowy czy z naszej prywatnej historii, ale także właśnie choćby z tego, co jest dookoła, z wzorców, które są w popkulturze, z też takiego zupełnie elementarnego urządzenia, choćby polegającego na tym, że w przypadku takiej bardzo intensywnej presji ekonomicznej, dużych nierówności, poczucia niepewności, no to jest z jednej strony takie rozwibrowanie wewnętrzne i taki rodzaj niepokoju nieustającego o to, czy jeszcze się uda tam przetrwać do kolejnego miesiąca, czy nie. Że bardzo trudno wtedy na przykład w sposób jakiś taki zaplanowany i stabilny funkcjonować, co przekłada się też na cały szereg różnych innych warstw życia czy działania. No, słowem, ja bym z kolei też rekomendował, żeby w sposób krytyczny przyjrzeć się temu, jak o relacjach się mówi i pisze w pewnych popowych, popterapeutycznych przekazach, w których właściwie jakikolwiek dyskomfort doświadczany na przykład w relacji, niepewność, lęk, jakieś poczucie tego, że się nie jest wysłuchanym do końca i tak dalej, no jest natychmiast czymś, co wskazuje na to, że jest tutaj coś nie w porządku i albo się trzeba w ogóle przenieść do jakiejś innej relacji, w której wszyscy będą nas słuchali stuprocentowo i będziemy rozumieć się bez słów i nie będzie konfliktów, albo że właśnie trzeba to natychmiast naprawiać i albo że może w ogóle właśnie zupełnie z tego zrezygnować. Więc jakby to całe środowisko kulturowe, te opowieści, które są w tle, wydają mi się być też bardzo istotne dla tego, w jaki sposób my sami myślimy o sobie i jak odruchowo też obciążamy się odpowiedzialnością i winą za pewne zjawiska, które nas wprawdzie dotykają, ale które nie sami tworzymy, tylko w dużym stopniu tworzy świat, w którym żyjemy. Co oczywiście nie oznacza, żeby przenieść całą odpowiedzialność z kolei na świat i powiedzieć, że ja nic nie mogę i świat jest zły. To nie jest to, do czego chciałbym tutaj zachęcać, ale tylko chciałbym zwrócić uwagę na ten element właśnie kulturowych uwarunkowań.
Tak, to bardzo się cieszę, że o tym powiedziałeś. To ja też nie muszę. Bardzo, bardzo to jest mi bliskie. I tak właśnie jak zaczęłam mówić o tym, że no mamy ten kawałek, gdzie jak możemy jakoś na poziomie indywidualnym się sobą zaopiekować, ale to, o czym mówisz, myślę, że jest ważne, jeżeli nie ważniejsze, bo tak naprawdę to konstytuuje całą siatkę samotności, która wytwarza się we współczesnym świecie. Teraz na przykład, tak drobna anegdota, wróciłam właśnie z Los Angeles, właściwie z Kalifornii, ale odwiedzałam Los Angeles, dzieliłam się tematem mojego doktoratu z poznaną tam osobą i ona powiedziała, świetnie, jesteś w najlepszym miejscu, żeby badać samotność, właśnie w Los Angeles. I spytałam się ją, dlaczego? Oprócz tego, że oczywiście wszyscy w Los Angeles czują się samotni deklaratywnie, ona powiedziała, bo to jest miasto, w którym nie da się tworzyć relacji. I spytałam, dlaczego się nie da tworzyć relacji? Ona powiedziała, bo wszyscy mieszkają strasznie daleko od siebie i trudno się do siebie jeździ samochodem. I więc nawet jakby takie podstawowe infrastrukturalne rozwiązania sprawiają, że możemy budować społecznie, jakby tworzyć środowisko do tego, żeby więzi międzyludzkie mogły kwitnąć, albo takie, gdzie każdy jest zamknięty w swoim domu i do innych ludzi nie ma bezpośredniego dostępu. Ostatnio wyszła też taka bardzo ciekawa książka What is Infrastructure? Takiej profesorki inżynierii Deb Chachry, która właśnie pisała o tym, że infrastruktura, coś, o czym nie myślimy na co dzień, jest takim też podstawowym narzędziem tworzenia, wyrównywania nierówności społecznych, tworzenia społeczności, społeczeństw, które w ramach których członkowie wspierają się nawzajem albo nie. I tak myślałam też o tym w kontekście właśnie samotności i naszych badań, że to też jest poziom, na którym my możemy czuć się samotni albo nie, będąc w świecie i czując, że właśnie poruszamy się po nim bardziej lekko albo że jest nam ciężej i że to też jest coś, co przychodzi do nas od innych ludzi. To, jakie zbudujemy miasta, jakie budujemy struktury dookoła siebie. Więc to jest taki problem, który możemy właśnie widzieć i starać się rozwiązać i raczej musimy, jeżeli chcemy go porządnie zaadresować, na tych wielu różnych płaszczyznach. Na indywidualnej, tego, co mogę zrobić z moimi przekonaniami o świecie, myśląc o kulturze i o tym, jakie schematy do nas przychodzą z kultury, ze społeczności, społeczeństwa, w którym żyjemy, patrząc na infrastrukturę, na to, jak się do siebie odnosimy na co dzień. To wszystko są rzeczy, które składają się na to nasze poczucie. Jest taka teoria Social Safety Theory Georgia Slavika z UCLA, gdzie on właśnie, to jest taka bardzo w ogóle neurobiologiczna, mocno skoncentrowana na układzie immunologicznym teoria, w którym on też rozwija jakby to pojęcie samotności, skąd ono się wzięło. I on mówi, że my generalnie mamy w sobie taki bufor, który od mózgu do układu immunologicznego, dużo połączeń na tej linii, które pozwalają nam cały czas adaptować się do potencjalnych wirologicznych i bakteriologicznych zagrożeń, które na nas czyhają, ale to, co jakby konstytuuje paliwo dla tego buforu, to nasze schematy dotyczące świata. A nasze schematy dotyczące świata w dużej mierze to są schematy społeczne i to są schematy, które dotyczą innych ludzi. Więc to, jak myślimy o innych ludziach, czy czujemy się wśród nich bezpiecznie, czy nie, w bardzo podstawowy, biologiczny sposób wpływa na reakcję zapalną, którą mamy w ciele, na to, jak funkcjonują nasze różne układy, organy i tak dalej. Jest tam dużo różnych ścieżek tej transmisji, od takich doświadczeń psychologicznych do tego ucieleśnionego, immunologicznego sposobu reagowania na rzeczywistość. I właśnie on też mówi, że to jest coś, co się w nas wykształca wielopoziomowo i adresowanie tego problemu też musi być wielopoziomowe, bo te różne siatki bezpieczeństwa, w które możemy wpadać, też trochę nas zabezpieczają, jeżeli wypadniemy z innej, czyli jeżeli w naszych bezpośrednich relacjach jest nam gorzej, no to możemy na przykład czuć, że będzie ktoś dalej, jakaś właśnie dalsza społeczność, która nas wesprze, albo społeczeństwo, że wiemy, że mamy jakieś struktury, na których możemy się opierać w sytuacjach braku zasobów od innych ludzi. Więc to zawsze jest jakby, wiadomo, wielowarstwowy, złożony problem, którego nie da się na pewno jednostkowo i tylko i wyłącznie w ramach terapii rozwiązać, ale są też rzeczy, które możemy robić, żeby sobie pomagać, kiedy jest nam naprawdę źle.
No bo to też jest po prostu kwestia tego, jak na przykład działają instytucje społeczne, w jakim stanie jest państwo. Więc to też jest problem polityczny, czym też pewnie za chwilę się tu zajmiemy, bo te różne ministerstwa samotności i tak dalej też powstają, ale Rzeczywiście mam wrażenie, że w takim świecie, w którym panuje taka maniera neoliberalna, właśnie takie przekonanie, że państwo powinno być zredukowane do minimum, że jednostka musi być zaradna przede wszystkim i sama wszystko sobie organizować, a wprowadzanie jakiejś takiej instytucjonalnej osłony czy ochrony jest formą demoralizowania tych jednostek, które zamiast właśnie w sposób zaradny operować na tym wolnym rynku, no zaczną gnuśnieć i pobierać jakieś świadczenia. Oczywiście nie chcę tutaj z kolei budować utopijnego obrazu w drugą stronę wobec tej wizji doskonałego wolnego rynku, który wszystko reguluje, czy też tej ręki niewidzialnej rynku, zwanej przez niektórych niewidzialną pięścią rynku, która właśnie o wszystko zadba, ale rzeczywiście jakiś taki rodzaj wypośrodkowania pomiędzy stworzeniem przestrzeni, która pozwala na swobodne operowanie, korzystanie z różnych swoich talentów i zasobów, ale jednocześnie nie skazuje tych, którzy z różnych powodów jakoś nie są w stanie zafunkcjonować w takim świecie, albo z niego też z różnych powodów czasowo bądź trwale wypadają, nie skazuje ich na zagładę albo na funkcjonowanie na totalnym marginesie, tylko wychodzi z takiego założenia, że my wszyscy tutaj jako wspólnota dzielimy się odpowiedzialnością za te także najsłabsze jednostki czy ogniwa i one również mogą liczyć na to, że w momencie, kiedy dotknie ich jakiś kryzys albo kiedy nie będą w stanie wypracowywać własnego dobrostanu, to nie zostaną pozostawione samemu sobie, tylko wspólnota się o nie zatroszczy, to mi się wydaje być czymś, co też w jakimś głębokim sensie, nawet takim, o jakim powiedziałaś, czyli sięgającym być może głębokich warstw biologicznych, daje pewne poczucie takiego zakorzenienia we wspólnocie, w świecie, w społeczeństwie. Jest to inny rodzaj egzystencji niż egzystencja kogoś, kto ma poczucie, że może liczyć tylko na siebie i na nikogo innego. Ja myślę, że w tym kontekście bardzo ciekawe jest jednak przyjrzenie się temu, co w ostatnich kilku latach się działo, to znaczy na przykład temu, co się stało w Europie przy okazji pandemii i temu, jak ta pandemia właśnie odsłoniła ten rodzaj niestety brutalnej, takiej ciemnej logiki, moim zdaniem, która tam może nie do końca była przez nas widziana, może niedostrzegana, może właśnie z perspektywy osób w sumie relatywnie młodych, zdrowych, którzy jakoś utrzymują się na powierzchni, to nie było coś, co było widoczne zupełnie, ale myślę, że jednak te sytuacje, w których nagle się okazało, że ten czynnik, który był przecież przewidywany już od wielu, wielu lat przez epidemiologów, a więc mógł być też włączony na przykład w rachuby, no że ten czynnik nagle, jak się zaczął rozprzestrzeniać, to postawił no właśnie pracowników instytucji, nie wiem, ochrony zdrowia, lekarzy, na przykład przed takimi dylematami, które się omawiało na seminariach z etyki generalnie, ale nie sądziło się, że się będzie, nie wiem, nie w warunkach wojny na przykład jakiejś globalnej przed nim stawać, czyli na przykład kogo podłączyć pod respirator, a kogo nie podłączyć, i tutaj ta logika była oczywista. Znaczy oczywista ona nie była, ale ona była oczywista wtedy, kiedy te sytuacje się działy, no że podłączamy tych, którzy są efektywni, sprawni, mają szansę na to, żeby więcej pożyć i więcej tutaj jeszcze pożytku w cudzysłowie przynieść społeczeństwu. Więc powiem szczerze, że jak się było kimś, kto w określonym wieku na przykład, już właśnie będąc poza tym, poza definicją efektywności i produktywności, był w lęku w pandemii, a nie miał na przykład zasobów finansowych odpowiednich, żeby zapewnić sobie albo ochronę, albo ewentualnie jakąś opiekę właśnie, no to można było sądzić, że w zasadzie, to akurat Welbeck coś takiego powiedział na początku zaraz gdzieś w kwietniu 2020. Myślę, że to było bardzo trafne, że to odsłoniło coś takiego, no, że jak się ma pewien, jak się jest już w określonym wieku, to tak jakby się już nie żyło w tym świecie właściwie. To znaczy jest się kimś, kto w tym rachunku, w tej buchalterii jakby nie jest w ogóle brany pod uwagę. No i oczywiście pamiętam bardzo dobrze jeszcze ten czas, kiedy był taki moment, że oto wszyscy głębokiej refleksji poddawali te dogmaty wolnego rynku i nawet tam w różnych ekonomicznych gazetach były takie teksty w rodzaju słynnego tekstu profesora Króla, znaczy nie tekstu, tylko to był wywiad akurat pod tytułem Byliśmy głupi, że rzeczywiście żeśmy wierzyli w tą opowieść o tej jednostce takiej, która się będzie sama tutaj organizować i stwarzać. I to było tak jeszcze właśnie gdzieś w okolicach przełom kwietnia-maja 2020. Takie były teksty, seminaria, właśnie jakieś takie posypywanie głowy popiołem. Jak już się zaczęło robić ciepło i można było znowu wychodzić, to wszystkie te dyskusje jakoś się rozpłynęły w powietrzu i chyba nastąpiło jeszcze intensywniejsze przyspieszenie. Ale myślę, że to na przykład mogło w ogromny sposób wpłynąć. Nawet właśnie to przekonanie, czy poczucie, że tego strasznego lęku egzystencjalnego, że po prostu jak mnie to trafi, to koniec, to nikt mnie nie weźmie do szpitala, bo już jestem za stary bądź za stara, to w zasadzie jestem spisana na straty i to w ogromnej skali, no bo społeczeństwa się starzeją, europejskie, więc jakby to było coś takiego rzeczywiście bardzo rozległego. Jak to potem się przełożyło na przykład na różne, nie wiem, decyzje polityczne, na atmosferę, na nawet wskaźniki zdrowotne, takie związane już z innymi parametrami, to pewnie będziemy się dowiadywali przez najbliższe lata, ale ten wymiar też mi się wydaje ważny, w jakim żyjemy państwie, w jakim świecie, w jakim społeczeństwie i czy możemy na innych liczyć, nawet jeśli ci inni to nie muszą być od razu nasi przyjaciele właśnie, czy małżonkowie, tylko inni to instytucje, to jakaś infrastruktura taka społeczna.
Myślę, że tutaj jeszcze potrzebny byłby może właśnie jakiś polityk, urbanista, inżynier do naszej dyskusji, bo temat jest na wielu warstwach. Natomiast tak też zapytałam was o te emocje, bo wydaje mi się, że lęk jest tutaj jakąś taką emocją, która mi się od razu kojarzy. Tak z terapeutycznego punktu widzenia to ten lęk przed oceną, lęk społeczny, ale też tak jak sobie głębiej o tym pomyślę, to chyba bardziej taki lęk przed bliskością, albo lęk przed odrzuceniem, albo lęk przed tym, że ktoś będzie lepszy ode mnie, nie? I czyli ta kultura, o której właśnie mówiłeś, Tomku, indywidualistyczna, też taka kultura rywalizacji albo właśnie takiego oburzania się na siebie, też będzie nas od siebie odpychała. No i tak chciałam zahaczyć jeszcze o to poczucie bezpieczeństwa, które mi się wydawało jakąś taką odpowiedzią albo, no może nie remedium na samotność, ale czymś, co będzie pewnie istotną wartością, żeby albo się przed tą samotnością uchronić, albo żeby jakoś sobie poradzić z nią. Może Ola, chciałaby się jakoś tak wytłumaczyć, czym w ogóle jest to poczucie bezpieczeństwa, bo myślę, że to też nie jest oczywiste, nie? I można je oczywiście na wielu płaszczyznach opisywać, natomiast no, na tej płaszczyźnie relacyjnej, która nas dzisiaj interesuje.
No tak, to jest trudne pytanie, ale możemy sobie spróbować zdefiniować poczucie bezpieczeństwa po prostu jako taki stan, w którym wiemy, że nie spotka nas krzywda i w związku z tym, w którym możemy w ogóle myśleć trochę przed siebie, na wprost. Wiemy, że możemy planować jakieś rzeczy, bo grunt nam się nie usunie spod stóp. I możemy taką ramę przyłożyć zarówno do relacji, jakby... O, wiem, co jest tutaj może jeszcze bardzo kluczowe, kiedy mówimy o poczuciu bezpieczeństwa, zwłaszcza w relacjach, no to mówimy o zaufaniu. I zaufanie jest w ogóle takim bardzo ciekawym konstruktem, bo jak sobie o nim pomyślimy, to bez zaufania rzeczywiście nie jesteśmy w stanie trochę robić nic, w sensie też tak społecznie, jako wspólnota, nie jesteśmy za bardzo w stanie iść jakkolwiek do przodu, bo zawsze właśnie nigdy nie będziemy do końca wiedzieć, co wydarzy się za chwilę i nigdy nie będziemy wiedzieć, jakie intencje ma na pewno druga osoba, ale żeby móc zrobić coś razem, musimy jakby wykonać ten krok w ciemno, żeby pójść do przodu z kimś. No więc zaufanie w tych relacjach międzyludzkich jest kluczowe i ono zawsze zakłada jakąś niepewność. I żeby móc zdobyć się na tę niepewność, żeby móc wykonać ten krok, no to musimy wiedzieć, że jeżeli to będzie troszkę krzywy krok, to może nie spadniemy też tak super, super nisko. Więc potrzebujemy mieć jakąś taką mentalną siatkę wsparcia dookoła nas. No więc jak mówimy o poczuciu bezpieczeństwa zarówno na, właśnie relacyjnie i na poziomie biologicznym, to myślimy o takim stanie, w którym my czujemy, że mamy zasoby, żeby radzić sobie z potencjalnym ryzykiem i że też właśnie to niebezpieczeństwo, które potencjalnie na nas czyha, nie jest aż takie straszne. I to, co jest ciekawe, właśnie kiedy rozmawiamy o poczuciu bezpieczeństwa, że to jest taki stan, który jest bardzo głęboko fizjologiczny. Że to jest oczywiście, my możemy czuć to zaufanie, czuć się bezpieczni na takim poziomie świadomym, ale że w ogóle to jest właśnie taka rzecz, która się w nas wyraża na bardzo głębokim, ucieleśnionym, trzewnym poziomie. To jest akurat też taki temat, nad którym ja rzeczywiście pracowałam w ramach mojego doktoratu i współpracy z uczelnią w Kalifornii, którą teraz odwiedzałam, z profesorem Julianem Tayerem, który jest też autorem dwóch bardzo ważnych teorii. Jedna z nich to jest teoria integracji neurowisceralnej, która generalnie mówi nam właśnie o tym, o czym już trochę tu mówiliśmy, czyli że jakby nasze postrzeganie świata przekłada się bardzo silnie na nasz stan fizjologiczny i angażuje jedną z dwóch gałęzi naszego układu autonomicznego, czyli tego układu, który nie jest centralnym ośrodkowym układem nerwowym, tylko który jakby działa trochę poza naszą świadomością, to jakby poza naszą wolą. I mamy taką gałąź współczulną i przywspółczulną, jeżeli możecie wiedzieć, jeżeli mieliście trochę do czynienia z psychologią, to jest ta gałąź odpowiedzialna za stres, za wzmożenie fizjologiczne, a przywspółczulną z reguły opowiada się jako tę część, która nas uspokaja, tonuje, ściąga w dół, sprawia, że możemy się zrelaksować. Ta część przywspółczulna tak naprawdę ma o wiele głębszą rolę. Ona w ogóle jest taką naszą aparaturą biologiczną, która służy nam do adaptowania się do wymagań środowiska. Więc ona nie jest taki włącznik, który przełączamy i jesteśmy spokojni, tylko to jest taki system, który jest cały czas jakby online, cały czas żywy i nieustannie jakby tak trochę próbkuje i wprawia nas w taki stan synchronizacji z naszym środowiskiem. I to, co się dzieje, kiedy mamy to poczucie bezpieczeństwa, to wtedy właśnie ten przywspółczulny układ nerwowy może działać sprawnie. Jakby on wtedy jest dobrze naoliwiony i bardzo dobrze odpowiada na te wymagania środowiskowe. Bo to, co w ogóle robi układ przywspółczulny, to wspiera taką funkcjonalną komunikację między naszą korą przedczołową, która jest takim ośrodkiem mózgowym rekontekstualizującym i nadającym sens temu, co widzimy, a naszymi ciałami migdałowatymi, które jakby reagują na niebezpieczeństwo, na istotne stresory środowiskowe w bardzo dużym uproszczeniu, ale tak to można opowiedzieć. I kiedy jakby to poczucie bezpieczeństwa jest w nas zakorzenione na takim bardziej głębokim poziomie, to możemy wtedy jakby, nawet jeżeli gdzieś jakiś potencjalny stresor czy jakieś potencjalne niebezpieczeństwo się pojawia, to my mamy o wiele więcej właśnie tych takich fizjologicznych, neuronalnych zasobów, żeby powiedzieć, poczekaj chwilę, ale czy to na pewno jest niebezpieczne? Czy ty na pewno sobie z tym nie poradzisz? A jeżeli na takim głębokim poziomie nie czujemy się bezpiecznie, jeżeli żyjemy w takim poczuciu ciągłego zagrożenia, ten układ przywspółczulny nie działa wystarczająco sprawnie, ta gałąź współczulna jest dominująca, to te nasze ciała migdałowate, układ limbiczny zapalają się, reagują nawet na takie rzeczy, które teoretycznie są neutralne albo bezpieczne, ale po prostu better safe than sorry. I to jest jakby nasz wyjściowy stan i dopiero właśnie to, co dostajemy w życiu przede wszystkim od innych ludzi, czyli właśnie ten kontekst bezpieczeństwa, to poczucie, że mamy się na czym oprzeć w sytuacji zagrożenia, sprawia, że my możemy się uspokoić i powiedzmy właśnie trochę bardziej prawdziwie, nie chcę używać słowa racjonalnie, bo to nie chodzi o racjonalność, tylko być bliżej rzeczywistości, jakby móc lepiej reagować na jej wymagania.
Dodałbyś coś? Może nie z tej biologicznej strony, ale...
Nie wiem, czy tutaj jeszcze coś jest do dodania. Dodałbym może tylko tyle, że mamy dzisiaj mocną fantazję o możliwości osiągnięcia absolutnego bezpieczeństwa. Takiego właśnie, które wyklucza każdy dyskomfort, które obiecuje rodzaj takiego trwania w stanie pełnego zadowolenia, pełnej satysfakcji i nienaruszalnego spokoju, zadowolenia i tak dalej. I no właśnie, to jest coś takiego, co jeśli się uwierzy, że jest możliwe, to jest, powiedziałbym, bardzo skuteczną metodą, żeby właśnie osiągnąć coś zgoła przeciwstawnego. To znaczy, jeśli się uwierzy, że taki stan jest możliwy i będzie się do niego za wszelką cenę dążyć w relacjach, nie wiem, w życiu społecznym, w interakcjach z innymi, to wówczas no, coś, co jednak jako istotom ograniczonym na różne sposoby, mylącym się, przemijającym i skłonnym do różnych zakrzywień poznawczych, ale też i do przemocy, do różnego rodzaju jakichś splątań i właśnie błędów, no jeśli rzeczywiście się uwierzy, że coś takiego jest możliwe i zacznie się w taki sposób przeżywać rzeczywistość, jakby odstępstwo od tego wyobrażonego stanu było czymś, co należy za wszelką cenę natychmiast niwelować, no to wówczas wyrasta się w takim moim poczuciu, po pierwsze oczywiście fikcyjnym świecie, ale też takim świecie niebywale okrutnym i autorytarnym, właśnie takim, który nie toleruje żadnego błędu, nie toleruje niedoskonałości, nie toleruje bezradności, też takich stanów, które przynależą nam po prostu, są nieodłączną częścią zarówno bycia w związkach, relacjach takich czy innych, jak i w ogóle życia w świecie. I myślę, że my dzisiaj mamy duży problem właśnie z tego typu fantazją i w wymiarze pewnych narracji tożsamościowo-politycznych, i w wymiarze indywidualnego, takiej indywidualnej psychologii, właśnie choćby w wymiarze myślenia o tym, jak powinny wyglądać bliskie więzi. Jest taka książka Ewy Ilus, Dlaczego miłość rani, gdzie ona tam się w ogóle zajmuje tym, dlaczego miłość rani właśnie, jak sama nazwa wskazuje, ale ona sporo miejsca poświęca temu właśnie nierealistycznemu wyobrażeniu, o czym już trochę wcześniej mówiłem, jako takiemu czynnikowi, który stanowiąc pewien wzorzec właśnie, do którego odnosi się realne relacje, sprawia, że każda realna relacja wobec tego wzorca wydaje się być niewystarczająca, wydaje się być nieadekwatna właśnie i taka, którą należy zamienić na inną, zbliżającą się do owego wzorca. I to jest taki mechanizm, który na różne sposoby się moim zdaniem w różnych takich kulturowych narracjach czy obrazach pojawia. I przed tym też bym przestrzegał, czy byłbym bardzo ostrożny wobec właśnie z kolei akcentowania bezpieczeństwa jako jakiejś wartości samej w sobie, jako czegoś właśnie, coś do osiągnięcia w takim sensie absolutnym. No nigdy nie jest, nigdy nie będzie. W ogóle w świecie żyjemy, w którym coraz trudniej i o bezpieczeństwo, i o pewność, i o przewidywalność. I no, można z tym oczywiście pracować i dążyć do tego, żeby tego było więcej, ale myślę, że takie właśnie przekonanie, że można to całkowicie wyeliminować, to jest coś, co jest bardzo niebezpieczne.
Ja bym jeszcze dodała, że właśnie jest nie tylko niebezpieczne, ale też jest nieefektywne, jeżeli myślimy o takim realnym bezpieczeństwie czy realnych zasobach. Nawet w tej teorii, o której wspominałam, tego społecznego bezpieczeństwa, wprost jest powiedziane, że jeżeli spojrzymy na wyniki badań i tak pomyślimy o tym z perspektywy takiej immunologicznej, biologicznej, to jest tak, że generalnie to, jak stresory jaki mają na nas wpływ, ma kształt takiej litery odwróconego Chodzi mi o to, że jeżeli mamy bardzo dużo stresorów i bardzo dużo rzeczy na nas negatywnie wpływa, no to jesteśmy zbyt obciążeni i się rozpadamy. Ale jeżeli mamy ich zbyt mało, to nawet właśnie myśląc o układzie odpornościowym, nasz układ odpornościowy generalnie jest tak stworzony, że adaptuje się do różnych zagrażających nam czynników i że to jest niezbędne, że my musimy mieć trochę tych uszkodzeń, tych wrogów, tych bakterii, tych wirusów, żeby w ogóle móc wytwarzać w sobie taki silny core, taką prawdziwą odporność. Więc my jako osoby, jako jednostki, jako zwierzęta potrzebujemy tych zagrożeń, my potrzebujemy tych stresorów. To jest tak zwany proces hormezy, który sprawia, że drobne uszkodzenia, takie, które jakby są dla nas stresujące, ale nas nie wyniszczają na głębokim poziomie, ostatecznie nas wzmacniają, więc to jest coś, czego my, co jest dla nas niezbędne, żeby naprawdę się rozwijać i żeby naprawdę tę taką głęboką odporność w sobie wyrabiać. I to też dotyczy relacji społecznych. Właśnie o tym się też pisze w kontekście relacji społecznych, że to nie jest tak, że my zawsze mamy się czuć wspaniale jakby, i nigdy nie będziemy. To jest właśnie dokładnie tak, jak ty powiedziałeś, Tomku, nierealna fantazja, która może nas doprowadzić do miejsca właśnie głębokich zniekształceń poznawczych, gdzie my jakby nie wiemy, jakim cudem nie możemy osiągnąć tego, co przecież wszyscy mają i co przecież jest tym defaultem kulturowym. Dlatego też mówi się o tym, że z tego powodu media społecznościowe mogą mieć negatywny wpływ na psychikę człowieka, ponieważ jesteśmy otoczeni tymi obrazami wspaniałych relacji, bogactwa, miłości i czujemy się w jakiś sposób zawsze nieadekwatni wobec tego wyimaginowanego wzorca. Więc antycypowanie. I dlatego też mówiłam, że ten nasz układ przywspółczulny to nie jest układ, który ma nas relaksować, nie ma mieć takiego sedatywnego wpływu na to, jak funkcjonujemy na co dzień, tylko prawdziwa odporność, czy to właśnie prawdziwe, głębokie poczucie bezpieczeństwa, to nie jest poczucie, że żyjemy w idealnym świecie, tylko że my możemy się do niego dostosować, że jeżeli będzie na naszej drodze stresor, to my będziemy sobie w stanie jakoś z tym poradzić, że to jest nie dążenie do homeostazy, czyli tego punktu, w którym wszystko się układa, jest idealnie, tylko to jest proces allostazy, czyli ciągłego dostosowywania się do tego, co nas otacza i co realnie dzieje się wokół nas. I to po prostu jakieś takie przekonanie wewnętrzne, że potrafimy, że będziemy mogli to zrobić.
Wspominany już tu przeze mnie Hillman lubił mawiać: I don't like to feel too much healthy.
Tak, to na pewno kryzysy bywają wspierające na wielu płaszczyznach. Myślę, że ten wątek sieci społecznościowych też jest bardzo ciekawy, natomiast chyba już nie będziemy mieć czasu, żeby go jakoś bardzo zgłębić, bo jeszcze chciałam jeden wątek poruszyć. Natomiast tak do przemyślenia, nie? Że na pewno każdy z nas ma takie doświadczenie, gdzie te sieci społecznościowe, media dają nam możliwość utrzymywania relacji, ale jednak właśnie na poziomie tych przekonań naszych i wyobrażeń. Ja się często z tym spotykam w gabinecie, że nawet jeśli tak racjonalnie wiemy, że to jest zakłamane, to jednak cały czas gdzieś się na to nabieramy, nie? I żyjemy tym takim mitem, że wszyscy mają fajne relacje, życia, wakacje i tak dalej. I łatwo się gdzieś tam w tym zapomnieć. Ale już tak na sam koniec chciałam was jeszcze zapytać, już ty, Tomku, wspomniałeś o tych ministerstwach samotności, to faktycznie nie są żarty, bo już w 2018 roku pierwsze takie ministerstwo, a raczej po prostu jakaś struktura przyrządowa powstała w Wielkiej Brytanii. Później w po-covidowej Japonii Niemcy też rozważają stworzenie takiej instytucji. No i ostatnio w Katowicach otworzyło się Ministerstwo do Spraw Samotności, natomiast to jedynie po prostu taki klub seniora bardziej z tego wynika. Natomiast chciałam was zapytać, czy uważacie, że potrzebujemy właśnie takich systemowych rozwiązań, czy może bardziej jednostkowych? Bo z tego, co rozmawialiśmy, to pojawiały się oba wątki, ale gdzieś chyba mi bliżej do tego wątku przekonania i takiego emocjonalnego postrzegania tej samotności. Zastanawiam się, czy ten wątek, ta propozycja ministerstwa jest tutaj jakąś odpowiedzią i co by miało to ministerstwo zrobić, nie?
No ja mam taki raczej sceptyczny, mówiąc szczerze, stosunek do tego typu instytucji, bo mam wrażenie, że to może być trochę taka maniera czy takie zjawisko związane z generowaniem biurokracji dodatkowej, że jak jest jakiś problem, to znaczy, że trzeba znowu kolejną instytucję powołać i tam stworzyć etaty i finansowanie pozyskać i następnie realizować jakieś zadania. A sądzę, że tak naprawdę to nie potrzeba Ministerstwa Samotności, tylko potrzeba poprawy. To jest to, co często profesor Ewa Łętowska mówi o różnych rozwiązaniach prawnych, kiedy różne osoby, z którymi rozmawia, pytają ją na przykład o zasadność wprowadzania jeszcze jakichś dodatkowych kategorii przepisów, no to ona zazwyczaj mówi, że właściwie nie trzeba wprowadzać właśnie dodatkowych kategorii przepisów, tylko trzeba udoskonalić wprowadzanie w życie tych przepisów, które już są. I też mam wrażenie, że tutaj raczej poprawa funkcjonowania instytucji, systemu edukacji, ochrony zdrowia, jakaś praca na rzecz poprawy takiego poczucia właśnie bezpieczeństwa, przewidywalności, stabilności rynków i tak dalej. To jest coś takiego, co może nam pomóc wyjść z tego kryzysu. A jeżeli będzie świat dalej wyglądał tak, jak wygląda i będą takie w nim zachodziły procesy, jakie będą, to i 100 takich ministerstw po prostu wydaje mi się, że nic nie pomoże i nic nie zrobi. Także sądzę, że ta zmiana powinna iść od innej zupełnie strony i powinna wiązać się z poprawą po prostu funkcjonowania struktur i instytucji społecznych, tych, które już mamy i z takim przeniesieniem ciężaru właśnie z tej narracji zaradnej wyłącznie, ale zdanej na siebie jednostki, na taką narrację pewnej współodpowiedzialności tego, że nie w prosty sposób rozumiana sprawność, efektywność, młodość, piękno, siła, to są te wartości, które są fundamentalne i według nich wszystko inne mierzymy, tylko że również zależy nam na jakichś innych wartościach, które gotowi jesteśmy wdrażać, w które jesteśmy gotowi inwestować, nawet za cenę być może jakichś osłabień na polu takich zysków, które właśnie w ramach tamtego zestawu wartości się realizuje.
Ja się z tym w pełni zgadzam oczywiście. Też uważam, że tak jak o tym rozmawialiśmy, samotność, jeżeli chcemy na nią patrzeć z tego poziomu systemowego, jest tak złożonym problemem, że rzeczywiście tych 100 ministerstw nie wystarczało, żeby w pełni ją zaadresować. A gdzieś prawda jest taka, że społeczeństwa, które są mniej samotne, to są społeczeństwa, które są też bardziej równe. Jeżeli spojrzymy na przykład taka była bardzo znana książka swojego czasu Wilkinsona i Piket, Duch Równości, która pokazywała, że równe społeczeństwa to są społeczeństwa, które zarówno w wymiarze zdrowia, satysfakcji finansowej, na każdym wymiarze są zdrowsze i pełniejsze, ale tutaj, tak jak mówiliśmy, dzieje się dużo rzeczy, które trzeba adresować systemowo. Też rozmawialiśmy o tym, że ten wymiar indywidualny może być przez nas jakoś zaopiekowany. Możemy popracować na swoich przekonaniach wobec siebie i innych. I też mi się wydaje, że to, co jest ważne, to nie jest taka praca, którą warto wykonywać tylko w sobie i w gabinecie terapeutycznym, ale na co dzień to jest coś, co sobie też możemy dawać. Możemy jakby pielęgnować w sobie taki projekt antymizantropii, takiego wychodzenia do innych ludzi z jakąś dozą, już nawet nie tyle radosnej serdeczności, ale takiego humanizowania ich, pamiętania o tym.
Nie tylko ludzi.
Tak, to swoją drogą, oczywiście. W ogóle takiego jakby, bo to jest coś trudnego, też tak jak rozmawialiśmy o tym, że zwłaszcza jeżeli czujemy się samotni, to ci inni ludzie nam się tak trochę ekstrahują do tej wrogości i do tej niechęci i wobec nas, i w związku z tym my mamy jakby taki odruch, żeby odpowiadać im tym samym. I wydaje mi się, że to jest takie ćwiczenie, które warto wykonywać sobie na co dzień, żeby iść trochę w kontrze do tych intuicji. Jakby właśnie, że zaufać, zrobić ten krok w ciemno, żeby też dawać to innym, bo dzięki temu oni też mogą to wziąć i poczuć się bezpieczniej z nami i trochę mniej samotni. I że takie pętle, które dzięki temu możemy wytwarzać, dawania sobie wzajemnie rzeczy, też pomagają nam trochę radzić sobie z tym problemem na co dzień.
Bardzo wam dziękuję za rozmowę. Myślę, że brawa dla naszych gości się należą w tym momencie.